materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski.
Dzień dobry wszystkim tym, którzy oglądają nas na Facebooku Nowej Konfederacji. Zachęcam, drodzy Państwo, do zadawania pytań na żywo, bo to jest wyjątkowa sytuacja, w której spotykamy się z autorem i możemy zadać pytania, na które odpowie Bartłomiej Radziejewski, prezes i założyciel Nowej Konfederacji, dyrektor programowy Krynica Forum, dyrektor wydawnictwa Nowej Konfederacji, a przede wszystkim dzisiaj...
Z tą Krynicą Forum to już nieaktualne, ale dziękuję bardzo. Ale przepraszam, panie Mateuszu, czy my mamy pewność, że jest transmisja?
Jest transmisja, tak podglądałem, mam otworzoną już tutaj w zakładkach, więc my już jesteśmy na pewno na Nowej Konfederacji. Nowy porządek globalny, mocarstwa, średniacy, niewidzialne siły kierujące światem. Bartłomiej Radziejewski, dzisiaj gospodarz i gość spotkania. Dzień dobry, kłaniam się.
Witam serdecznie. Dobrze się z Państwem spotkać, miło z Panem porozmawiać.
Dzisiaj, drodzy Państwo, ja zadam kilka pytań na pewno autorowi, ale najważniejsze, żeby z tej okazji skorzystali Państwo, więc zachęcam do tego, żeby zostawić swoje komentarze, odczucia w dyskusji poniżej w komentarzach. Ja wyczułem, czytając tę książkę, takie może nie to lekkie zdenerwowanie, ale może taką złość na to, że na to miejsce Polski, jeżeli chodzi właśnie w systemie międzynarodowym. Ja cytuję, bo pisze pan, z całym ogromnym szacunkiem dla klasyków tej szkoły intelektualnej i wielkiego dorobku był on tworzony z perspektywy mocarstwowej lub supermocarstwowej. Można więc przypuszczać, że nie uwzględniał należycie niemocarstwowych aktorów, w tym średnich, takich jak dzisiejsza Polska. I tutaj pojawia się pytanie, jak to się stało, że gracz taki jak Polska, który odgrywa dzisiaj ogromną rolę w kontekście Ukrainy, również jako państwo zaplecze, państwo, które dostarcza broń, może być aktor, który tak może wiele zmienić. Nie jest tutaj brany pod uwagę, albo wedle tej teorii, wedle klasyków, brany pod uwagę, jeżeli chodzi o te ruchy tektoniczne, geopolityczne.
No właśnie, ich założenie jest dosyć proste. Stosunki międzynarodowe działają podobnie jak rynek. Tak jak na rynku największe firmy decydują o tym, jak wygląda dana branża, prawda, a nie drobnica, tak samo w stosunkach międzynarodowych decydują o tym największe mocarstwa. W związku z czym klasycy realizmu politycznego zredukowali sobie scenę międzynarodową do mocarstwa, czasami nawet do supermocarstw, uważając, że mniejsze potęgi są na tyle mało istotne, że w ogóle nie trzeba zawracać sobie nimi głowy. To jest zrozumiałe oczywiście z ich perspektywy, prawda? Jakbym był Amerykaninem, którego ze skalą, którego państwo ma taką skalę, jaką ma, prawda? Czy Chińczykiem, dajmy na to, czy Brytyjczykiem czasów Imperium Brytyjskiego, no to pewnie też bym sobie nie zawracał głowy jakimiś średniakami, prawda? Zajmujemy się naszym mocarstwem i konkurencyjnymi mocarstwami, bo to jest realna gra, w której bierzemy udział, prawda? Średniacy tam jacyś się dostosują. No tylko, że to jest kompletnie nieadekwatne z punktu widzenia takich krajów jak my, ale też uważam, że to jest po prostu intelektualny błąd, prawda? To znaczy średniacy wiele razy w historii odgrywali znaczącą rolę i dalej odgrywają. Wspomniał pan o tym, jaką Polska gra rolę w wojnie ukraińskiej, no ale powiedzmy też, jaką rolę na przykład odegrała, będąc też średnią potęgą, niemocarstwem w dwudziestoleciu międzywojennym, czy to przez samo swoje powstanie, prawda, i przez to wyszarpanie znacznych terenów i substancji po prostu społecznej trzem imperiom, czy to potem przez zatrzymanie bolszewickiej nawały, czy przez to, że na przykład w 1939 roku nie przyjęła propozycji sojuszu z III Rzeszą, prawda? Tylko poszła z nią na frontalne starcie. Można długo dyskutować, ale z całą pewnością miało to duży wpływ na historię. Ale to nie tylko to. No, średniacy potrafią oddziaływać po prostu na rozgrywki mocarstw i poświęcam sporo uwagi w książce temu analizie tak zwanych moderatorów, prawda? Posługuje się taką kategorią, której mnie nauczyli profesorowie Paruch i Trębicka, czyli dzielenia z każdego systemu międzynarodowego na kreatorów, moderatorów i odbiorców, prawda? Więc o ile mocarstwa są kreatorami, tymi, którzy tworzą właśnie wspomniane reguły gry, odbiorcy są, jak sama nazwa wskazuje, tymi, którzy je tylko przyjmują, no to są też moderatorzy, którzy są w stanie je modyfikować. No i silniejsze państwa średnie, a czasem nawet państwa małe, potrafią być moderatorami, które wpływają także na rozgrywkę mocarstw. Takim
Czyli
państwem jest na
tak.
przykład Tajwan, mimo tego, że ma zaledwie 20 milionów ludności i jest niewielką stosunkowo wyspą, ale newralgicznie
Czyli tak, czy nie
położona.
bierzemy pod uwagę doświadczeń kilkudziesięciu lat, nadal nazwijmy to wielkie mocarstwa, są ślepe na to, na przykład, że Uzbekistan był główną bazą wypadową wojsk amerykańskich w akcji przeciwko rządzącym w Afganistanie talibom, proszę bardzo. Mamy Holandię, która dzisiaj średniak odgrywa tak bardzo ważną rolę w wojnie o półprzewodniki, tak? Mamy Afrykę subsaharyjską, gdzie nagle, jeżeli dzieje się coś w Burkina Faso, Nigrze, wpływa to bardzo na bezpieczeństwo całej Afryki, a Afryka tutaj w połączeniu z Bliskim Wschodem. Czyli Korea Północna, średnia, który flirtuje z Rosją, poświęcamy tyle czasu.
Tak, tylko warto też nie popadać w przesadę w drugą stronę, bo można, analizując każdy istotny kraj, można się, prawda, zagrzebać w tym kompletnie i zagubić w szczegółach, prawda? Więc teoria ma być uproszczeniem rzeczywistości, prawda? Ma być uproszczeniem rzeczywistości, tylko moim zdaniem to uproszczenie w wykonaniu czy to Waltza, czy Mearsheimera, czy Morgenthaua, klasyków realizmu politycznego, idzie zwyczajnie za daleko, prawda? Stąd u mnie pojawia się 11 moderatorów na różnych kontynentach, których proponuję również brać pod uwagę w analizach międzynarodowych, bazowych, prawda? To nie zmienia faktu, że oczywiście nawet kraje małe, wymienił pan część z nich, potrafią odgrywać okazjonalnie ważną rolę, ale to, co mnie to przede wszystkim interesuje, to struktura systemu, prawda? Czyli właśnie ta niewidzialna siła oddziałująca na nasze życie, prawda? W której nie sposób zobaczyć, nie sposób powąchać, nie sposób usłyszeć, ale która niezwykle silnie określa, jakie zachowania są karane, jakie nagradzane na arenie międzynarodowej, jaka jest dynamika sytuacji. No i mamy właśnie nową strukturę, strukturę 2 plus 2, jak ją nazywam, która w nowy sposób określa reguły gry.
Ja o to za chwilę zapytam, dlaczego Indie, bo dla mnie to było zaskoczenie. Tak, wracając do pana poprzednich wypowiedzi, panie Bartłomieju, dobrze rozumiem, jeszcze wracając, Polska powinna sama decydować albo w jakiś sposób myśleć o tym, jakie chce miejsce zajmować w historii politycznej i międzynarodowej świata. Nie od razu, i tutaj cytuję również pana, wpadać pod czyjeś skrzydła, pod czyjś protektorat. To znaczy, i tu pytanie, dlaczego tak bardzo ulegliśmy tej anglosaskiej wizji, a nie myśleliśmy w polskich kategoriach? Mamy bardzo, i też wymienia pan, postacie, które mogą być jakimś kierunkowskazem, mogą być jakimś kierunkiem, jak myśleć, jak działać.
No właśnie, to jest dobre pytanie. Myślę, że dużo ma to wspólnego z postkolonializmem, prawda? Czyli z tym, że gdy Polski nie było na mapie, tworzyły się główne kategorie myślenia zachodniego o świecie, prawda? My w tym czasie bawiliśmy się, znaczy bawiliśmy się, no, przeżywaliśmy romantyzm, prawda? Jako swoistą desperację, próbę wzmacniania ducha w tej beznadziejnej sytuacji, gdzie materią nie sposób było się posłużyć, bo i tak dalece nie mieliśmy. No i powstała taka osobliwa tożsamość, prawda? Silnie romantyczna, silnie odpaństwowiona, mało posługująca się kategoriami takimi, na jakich budowano zachodnie państwa. Nasz wieszcz Mickiewicz przecież w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego wprost pisał: nie myślcie o prawach, nie myślcie o granicach, wystarczy, że duch będzie mocny, a wszystko samo się ułoży, prawda? Więc myślę, że to jest jedna z przyczyn, to silne romantyczne skrzywienie, które mamy w Polsce. Drugą jest to, że z postkolonializmem, tak sądzę, wiąże się taka trochę mikromania, prawda? Czyli niewiara w siebie. Afrykański pesymizm, mówili niektórzy badacze postkolonialni. Przekonanie, że będzie źle, że jesteśmy mało warci, że nie stać nas na coś twórczego, prawda? Więc no, dlaczego mielibyśmy robić coś więcej niż kopiować? W latach 90. to było bardzo charakterystyczne naszej transformacji, prawda? W XX wieku. Właściwie wszystko kopiowano, prawda? Przyjeżdżali ci słynni te brygady Mariota, prawda? I w tych prezentacjach po angielsku, po prostu nie mając pojęcia często o sytuacji lokalnej, mądrzyli się, jak tu Polskę transformować w państwo w kraj kapitalistyczny, prawda? Więc to przykład takiej kseromodernizacji, ale było tego mnóstwo, prawda? I generalnie w latach 90. to było jedno wielkie przepisywanie z Zachodu, prawda? W przekonaniu, że my jesteśmy zacofani, że to, co możemy zrobić, to przede wszystkim kopiować. No myślę, że tu generalnie leżą przyczyny, natomiast Jest coś w tym jeszcze gdzieś głębszego, prawda? To znaczy, przecież mieliśmy właśnie wielkie umysły w przeszłości, takie jak czy to Cat Mackiewicz, czy właśnie Adolf Bocheński, czy Eugeniusz Romer, czy Naukowski, czy inni. I dlaczego oni nie tworzyli tej teorii, prawda? To jest coś, co mnie zastanawia. Nie rozumiem tego do końca, no ale w każdym razie irytacja z tego powodu, że nie zostawili nam tych narzędzi, też mnie popchnęła do tego, żeby nad tym wreszcie trochę popracować.
Ja będę właśnie trochę dzisiaj czytał książki, bo tu się pięknie wpisuje, jak mówi pan o tym, że nie dali nam narzędzi, jest jakieś zdenerwowanie, ale wydaje mi się, że sam sobie pan odpowiada, bo Polska tymczasem nie ma żadnej jasnej strategii międzynarodowej awansu, ani spisanej, ani w niewysłowiony sposób realizowanej. I tutaj cytuję: nie ma zaś jej zaś najwyraźniej dlatego, że zwolenników jej powstania i co najważniejsze realizacji jest zbyt niewielu lub są oni niewystarczająco wpływowi. Może wpływowy jest Bartłomiej Radziejewski, to jest jego pomysł i pojawia się pomysł na książkę Nowy Porządek Świata, Nowy Globalny Porządek i właśnie wreszcie próba odpowiedzi i sprawdzenia, jakie narzędzia mamy w warsztacie.
Tak, no trzeba walczyć, uważam, na przeciwnością i trzeba tę partię silnej Polski, prawda, stopniowo budować. Samo się nie zrobi, także mam nadzieję, że w ogóle moja działalność, ale też ta książka jest jakąś tam cegiełką w tym dziele. No ja uważam to, wie pan, po lekturze też, że Polska, i to mnie też szlak trafia, prawda, odkąd jestem w życiu publicznym, że Polska gra poniżej swoich możliwości o wiele i że właściwie na wyciągnięcie ręki mamy status moderatora regionalnego systemu europejskiego, prawda? Uważam, że kilkoma w zasadzie drobnymi ruchami moglibyśmy przejść, skoczyć o ligę wyżej w hierarchii międzynarodowej i być moderatorem systemu europejskiego. I w kontekście tego, o czym mówiliśmy wcześniej, uważam, że status moderatora systemu światowego również jest potencjalnie możliwy, tylko to już jest dłuższa historia, ja to oceniam na kilka dekad intensywnej pracy, no i warunkiem jest oczywiście przetrwanie zagrożeń, które będą po drodze i trochę szczęścia.
Tak. Tutaj postawimy kropkę w tym temacie. Jesteśmy już kwadrans po naszej rozmowie. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o nowym porządku globalnym, czyli o nowej publikacji Bartłomieja Radziejewskiego. Witam serdecznie Państwa, którzy docierają do nas w ramach transmisji online na Facebooku. Również witam wszystkich tych, którzy są z nami w późniejszym terminie na YouTube. Mam nadzieję, że i nasze spotkanie wyląduje na tej platformie, więc kłaniam się nisko i witam Państwa. Przejdźmy do tej bardzo ważnego rozdziału i też wątku, który już Pan też nadmienił, czyli ten system 2 plus 2. Ja rozumiem Stany Zjednoczone, Chiny, no i mocarstwo Rosja, ale dlaczego Indie? Skąd ten moderator?
Nie no, ja twierdzę, że Indie to mocarstwo, prawda? Że
Mocarstwo,
to nie
tak jest.
moderator, że to mocarstwo, czyli kreator. Że Indie
Kreator.
są już kreatorem światowej polityki. Posługuję się klasyczną definicją mocarstwowości za Mearsheimerem, czyli nie tam, że prawda, PKB, chociaż i PKB Indie mają inne czynniki, ale zdolność do przetrwania wojny konwencjonalnej, niekoniecznie wygrania, ale przetrwania pełnoskalowej wojny konwencjonalnej z największym mocarstwem w systemie, prawda? Czyni państwo mocarstwem. Indie wedle wszelkich wskazań taką zdolność mają, no i stąd jest to już znacząca potęga militarna ogromnej głębi strategicznej, o kilkumilionowym terytorium i amerykańskie siły bardzo silne powietrzno-morskie, ale bardzo ograniczone lądowe, no jest niewyobrażalne, żeby mogły zniszczyć państwowość indyjską w pełnoskalowej wojnie konwencjonalnej, więc czyni to Indię mocarstwem. Natomiast no, uważam też, że nie można mówić o mocarstwie, dopóki państwo nie prowadzi mocarstwowej polityki, prawda? Chiny na przykład miały potencjał mocarstwowy przez długie lata, ale nie prowadziły mocarstwowej polityki, bo prowadziły tak zwaną politykę pozostawania w cieniu, ukrywania swojego potencjału, swoją drogą. Fenomenalne w historii świata. Nie wiem, czy to kiedykolwiek ktoś w taki sposób przeprowadził sprytny ukrywanie swojego potencjału jak Chińczycy. Chyba nie. Natomiast Indie też miały potencjał już od pewnego czasu, ale się tak bardzo nie wychylały, prawda? Natomiast właśnie ten rok, ten poprzedni, to jest moim zdaniem czas, kiedy Indie zaczynają już prowadzić politykę mocarstwową, między innymi przejawiającą się w tym, że rzucają wyzwanie Chinom jako państwo, które dąży do leadershipu w obrębie globalnego południa, prawda? No, rzucenie wyzwania Chinom, rywalizacja z Chinami, to nie jest już byle co. Rzucają im zresztą wyzwania na inne sposoby także, próbując budować alternatywne korytarze transportowe w ramach tak zwanego nowego bawełnianego szlaku. No właśnie, więc Indie zaczęły prowadzić politykę mocarstwową, nie ma powodu nie uważać ich za mocarstwo i to zresztą jest świetna wiadomość dla świata, ponieważ chwilę przedtem żyliśmy w szczególnie niebezpiecznej mutacji systemu wielobiegunowego, czyli systemie trójbiegunowym. Są to szczególnie One mają szczególnie niekorzystne właściwości, bo stwarzają pokusę strukturalną do zmowy dwóch mocarstw przeciwko trzeciemu i przeprowadzeniu wyniszczającej wojny w celu podziału łupów. Przekształcenie systemu z trójbiegunowego w czterobiegunowy to jest akurat przejście z najbardziej niestabilnego i niebezpiecznego wariantu systemu wielobiegunowego do najbardziej stabilnego z niestabilnych, można powiedzieć, czyli z wielobiegunowych, bo w systemie czterobiegunowym mocarstwa mają skłonność do łączenia się we wzajemnie równoważące się pary. Więc to jest tak jak nie przypadkiem był sojusz chińsko-rosyjski, prawda, wymierzony w Amerykę i właśnie struktura trójbiegunowa miała z nim istotny związek. Tak struktura czterobiegunowa wysoce stabilizuje system i pozwala myśleć trochę spokojniej o przyszłości, aczkolwiek poziom niestabilności będzie wyższy niż ten, który znamy z poprzednich systemów.
Czyli jeżeli żyjemy w nowym, a przekonuje pan, że to już się dzieje nawet, że to już się stało, tak przynajmniej z tych pierwszych również wstępu, z rozdziału, wynika, że to już jest, już nie rozmawiajmy na temat kiedy, tylko już miejmy świadomość tego, w jakiej rzeczywistości żyjemy. To proszę przekonać słuchaczy, widzów, jeżeli jest ten nowy porządek, to proszę odkryć karty, jakie są reguły tego 2 plus 2.
Może o samym porządku jeszcze chwilę powiedzmy, prawda? Kiedy
Bardzo
on
proszę.
właściwie powstał, bo to może być zaskakująca teza. Ciągle słyszymy, tak jak pan sugeruje, ciągle słyszymy, że kształtuje się nowy porządek międzynarodowy, prawda? Ja prawie codziennie słyszę tego typu głosy, też już mnie to męczy. Uważam, że od 2008 roku już tak naprawdę żyjemy w nowym systemie, a teraz on się na nowo przekształcił w jeszcze inny system, tak? To znaczy byliśmy w systemie jednobiegunowym, kiedy Stany Zjednoczone były jedynym mocarstwem na scenie, ciesząc się taką bezprecedensową pozycją. Ale w 2008 roku już zarówno Chiny, jak i Rosja wróciły do grona mocarstw, prawda? Rosja złamała amerykańskie odstraszanie wojną gruzińską i osiągnęła poprzez stopniową odbudowę właśnie status mocarstwowy w tym sensie, że byłaby zdolna przetrwać pełnoskalową wojnę z Ameryką. Tak samo Chiny, które zresztą później już bardzo szybko przeszły do polityki supermocarstwowej po klęsce amerykańskiego zwrotu ku Azji, robionego za Baracka Obamy. Teraz wraz z Indiami mamy system czterobiegunowy, więc lata 2018-2023 to jest seria czterech strukturalnych zmian systemu międzynarodowego, co jest notabene drugą największą liczbą w tak krótkim czasie zmian strukturalnych w nowożytnej historii po II wojnie światowej. To samo w sobie uzmysławia, jak tempo, jaka głębia zmian nam towarzyszyła. Teraz reguły gry. No ja identyfikuję 29 nowych reguł gry, jak pan wie, w końcowej fazie pracy i potem testuję je na przykładzie wojny ukraińskiej. Wszystkich tu pewnie nie omówimy, prawda? Ale kilka przykładów możemy dać. Więc wspomniana niestabilność na przykład, prawda, jest jedną z nowych reguł gry. Porządki wielobiegunowe są generalnie bardziej niestabilne niż dwubiegunowe i jednobiegunowe. Myśmy się przyzwyczaili do stosunkowo uporządkowanego świata. Wiele osób ma wrażenie narastającego chaosu w ostatnich latach, prawda, a liczbą wydarzeń, które notujemy, typu kryzysy, wojny, można by z ostatnich kilku lat, można by spokojnie obdzielić kilka poprzednich dekad, prawda? Więc świat się zdestabilizował i ja twierdzę, że się zdestabilizował w sposób systemowy. To znaczy, do tej niestabilności musimy się przyzwyczaić, bo ona jest cechą właśnie nowego systemu. Poziom tej niestabilności będzie wyższy niż był zarówno w systemie jednobiegunowym ze Stanami Zjednoczonymi na czele, jak i w systemie dwubiegunowym, czyli w czasach rywalizacji amerykańsko-sowieckiej. Czyli musimy oczekiwać więcej wojen, kryzysów i konfliktów niż w czasach amerykańsko-sowieckich. ale mniej niż na przykład w XIX wieku albo w XVIII wieku, niż w bardziej złożonych, bardziej niestabilnych systemach wielobiegunowych, prawda? To z kolei powoduje inny przykład, że wzrasta niepewność w środowisku międzynarodowym, prawda? Wzrasta niepewność, a zgodnie z regułami tego zarysu teorii, którą tworzę, czyli geostrukturalnego realizmu ofensywnego, im więcej niepewności, tym większa skłonność mocarstw do zachowań agresywnych, prawda? Więc niepewność eskaluje konflikty, niepewność eskaluje agresywne zachowania państw, w szczególności mocarstw.
Przypomina mi się tutaj książka Roberta Kaplana, którym on mówi, właśnie dochodzi do przekonania, że istotą pewnej geopolityki jest tragedia. To akurat wykorzystuje dzieła greckich dramaturgów, również powołuje się na Szekspira, niemieckich filozofów, i on tam mówi, że wielkie dylematy polityki międzynarodowej nie wynikają z konfrontacji dobra ze złem, kiedy wybór jest w jakiś sposób oczywisty, ale z rywalizacji dobra z dobrem, kiedy wybory są trudne moralnie, nie do pogodzenia i obarczone konsekwencjami. Wspomniał pan Bartłomiej o słowo klucz, że o jakimś braku zasad. Pojawia się słowo klucz, które też pada w książce, anarchia, anarchia środowiska międzynarodowego. Ten system jest bardziej złożony i chaotyczny od poprzedniego, tak również pan twierdzi w publikacji. Jak się w takim razie odnajdywać w tym chaosie?
No, trzeba przyjąć go przede wszystkim do wiadomości, prawda? I myślę, że to jest też taki rodzaj ulgi, którą możemy poczuć, wgłębiając się w te reguły gry i w to instrumentarium intelektualne, które tu mamy, że w tym szaleństwie jest metoda, prawda? Że ten chaos ma pewną logikę, jest w pewien sposób systemowy. Więc no, nie ma co rozpaczać, tylko trzeba sobie uświadomić, że ludzkość żyła przez zdecydowaną większość swojej historii w systemach wielobiegunowych, a więc generalnie wysoce niestabilnych i zmiennych, prawda? I wysoce chaotycznych. Więc wracamy w pewnym sensie do tego, co było przez zdecydowaną większość historii. To tylko lata 1945-2008 to są systemy dwubiegunowe i jednobiegunowe, bardziej uporządkowane, mniej chaotyczne, prawda? Natomiast mamy też jednocześnie to szczęście, że ten poziom chaosu jest mniejszy niż w innych systemach wielobiegunowych, a że wyższy niż ten, do którego się przyzwyczailiśmy. No cóż, trzeba się do tego przyzwyczaić, trzeba to zaakceptować moim zdaniem, no i trzeba nauczyć się też z tego korzystać. W książce myślę, że można się dobrze zorientować, że wiele państw świetnie z tego korzysta, prawda? Ale też, no, obserwując na przykład postępowanie czy Chin, czy Turcji, czy Iranu, czy innych państw, jak z chaosu można skorzystać, jak można awansować w warunkach chaosu, bo on oznacza także płynność, prawda? On oznacza to, że możliwość wyszarpania więcej dla siebie. W świecie bardziej uporządkowanym możliwości awansu są bardziej ograniczone. Niebezpieczeństwa są w tym bardziej chaotycznym systemie większe, ale też szanse są większe, w tym szanse awansu. Więc uważam, że warto pogodzić się po prostu z nieuniknionym z jednej strony i dostrzec jasne strony, dostrzec szanse.
Tak, drodzy Państwo, dostrzec szansę też warto, bo przez sprzedaż książki Nowy Porządek Globalny zachęcam do tego, którzy nas oglądają na social mediach, żeby zakupić książkę do końca przez sprzedaży, rabat 20%. Drodzy Państwo, pewnie którzy nas oglądają na YouTube, nie wiem, czy sprawa będzie aktualna, aczkolwiek wysyłka egzemplarzy planowana jest po 8 i sprzedaż to jest gwarancja podpisu autora. Panie Bartłomieju, pan się lepiej odnajduje jako analityk właśnie w świecie chaosu, czy w tym świecie uporządkowanym?
No, wydaje mi się, że rolą analityka jest analizować taką rzeczywistość, jaka jest. Także ja po prostu przyjmuję do wiadomości i staram się zdawać sprawę z złożoności rzeczywistości.
Biorąc pod uwagę też, bo tak, anarchia to jedno, ale druga to jest hierarchia. Drugie słowo, które chciałbym pana zapytać. To środowisko międzynarodowe dzisiaj jest hierarchiczne czy częściowo hierarchiczne?
No właśnie, to jest rzecz, gdzie polemizuję z klasykami realizmu politycznego, którzy wychodzą od aksjomatu wręcz o anarchiczności środowiska międzynarodowego. Moim zdaniem to nie jest do końca prawda. To znaczy, mamy częściową anarchię i częściową hierarchię, prawda? I to niedostrzeżenie tej hierarchii też powoduje mniejsze zwrócenie uwagi właśnie na to, od czego pan zaczął naszą rozmowę, czyli reguły gry, prawda? Bo skoro jest hierarchia, to są pewne normy. Skoro są normy, to są reguły gry. Skoro są reguły gry, można je odszyfrować i można lepiej grać w tę grę, prawda? W anarchii po prostu liczba reguł byłaby z całą pewnością mniejsza, jeśli nie żadna, prawda? W czystej anarchii. Środowisko międzynarodowe jest wysoce anarchiczne, ale nie jest w pełni anarchiczne. Samo pojęcie struktury międzynarodowej wskazuje nam na to, że przecież jakaś hierarchia tutaj jest, prawda? Ktoś jest mocarstwem, ktoś kreuje. A jeszcze jeżeli weźmiemy pod uwagę moderatorów, odbiorców, no to mamy niezwykle złożony, bardzo ciekawy, fascynujący świat, w którym ciągle normy się tworzą, są też obalane, prawda, są weryfikowane. Ale tego by nie było, gdyby nie hierarchia. No uważam, że to jest ważna rzecz, żeby dostrzec tę częściową hierarchiczność także środowiska międzynarodowego. Więc z jednej strony mamy dżunglę stosunków międzynarodowych, gdzie nie ma zwierzchniego rządu i w tym sensie jest anarchia, ale z drugiej strony mamy strukturę, mamy pewne normy, mamy pewne reguły gry i mamy nagrody i kary za określone zachowania na arenie międzynarodowej, więc jest także częściowa hierarchia.
I klasycynas realizmu politycznego do tej dżungli wielkiej, do tych lian nie przygotowali.
Nie, uważam, że bardzo nas przygotowali, wykonali fantastyczną robotę, prawda? Ja jestem wielkim fanem Kenneta Waltza, Hansa Morgenthaua, w mniejszym stopniu Johna Mearsheimera. Uważam, że bardzo wiele, ja też czerpię garściami, prawda, z nich. Natomiast no, pewne rzeczy warto skorygować, prawda? No, chociażby to, że będąc przedstawicielami państwa średniego, no, doprawdy możemy się załamać po prostu patrząc na to, jak oni nie redukują politykę międzynarodową do wyłącznie gry mocarstw, ale też ta hierarchiczność, uważam, jest niedostrzeżenie jej, uważam, jest czymś, co sprawia, że za mało uwagi zwracali na właśnie reguły gry. U mnie, jak pan wie, jedna z kluczowych kategorii.
Tak. Porozmawiajmy zatem o mocarstwach i o tym, co było. O Stany Zjednoczone konkretnie teraz zapytam. Cytuję znów za książką. Geostrategicznym samobójstwem Waszyngtonu stały dwa spośród grzechów głównych. Wymienia Pan tutaj pychę i chciwość. Przejdźmy zatem do pychy. Czy ta pycha w jakiś sposób to jest ten klucz? Znaczy klucz to złe słowo, ale to jest ten również z tych dwóch powodów do tego, że ten świat nam się w jakiś sposób rozmontowuje?
No to jest rzecz niesamowita w ogóle, prawda? To znaczy to, co zrobiły Stany Zjednoczone z Chinami, gdzie pozwoliły im tak bardzo wyrosnąć, zresztą bardzo wspomogły odrodzenie chińskiej mocarstwowości, prawda? I potem bardzo długo nie zatrzymywały go, mimo że miały potem wszelkie narzędzia, aż doszły do punktu, w którym albo jest już za późno, albo jest po prostu bardzo późno. I widzimy, jak ogromne kłopoty dzisiaj mają Stany Zjednoczone w przedsięwzięciu skutecznej polityki powstrzymywania Chin. To jest najgroźniejszy rywal w ich historii, a jednocześnie taki, domyślam się, bardzo irytujący, tak? To znaczy, to nie jest tępa militarystyczna Trzecia Rzesza, prawda? Tylko niezwykle wysublimowane państwo, które podkopuje potęgę amerykańską i wpływy amerykańskie generalnie po cichu, prawda, na spokojnie, w białych rękawiczkach, na salonach międzynarodowych poprzez narzędzia gospodarcze, inwestycje infrastrukturalne, prawda, i tak dalej. Bardzo trudno z tym walczyć, zwłaszcza wobec tego, do jakiego stanu się Amerykanie doprowadzili z własnym potencjałem inwestycyjnym, infrastrukturalnym, z własną miękką potęgą i tak dalej. Bardzo szczegółowo to analizuję, jak pan wie, w książce. Więc no, uważam, że mówienie o rodzaju samobójstwa Stanów Zjednoczonych, wstępu do samobójstwa, jak to nazywam, jest zasadne, prawda? No i tutaj rzeczywiście tam analizując to, w pewnym momencie taką stawiam literacką parabolę, że można to, te czynniki, tych kilka czynników zredukować do pychy i chciwości, prawda? Czyli wydaje się, że to właśnie w tej wielkości amerykańskiej szukam, prawda, przyczyny. To znaczy w latach 90., jak upadł Związek Sowiecki, to Amerykanie, to też trzeba zrozumieć, prawda? Osiągnęli status, jakiego nigdy żadne państwo nie miało w historii świata, prawda? Jedynego mocarstwa na scenie międzynarodowej. Nigdy, bo w dodatku supermocarstwa. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że nigdy nie było takiego mocarstwa, bo każde mocarstwo ma jakieś środki techniczne, na przykład, którego nie było wcześniej, i tak samo było z Ameryką, ale nigdy żadne państwo, żaden Rzym, prawda, żadne Chiny w przeszłości, żadne Imperium Azteckie, nikt nie był jedynym mocarstwem w swojej epoce na scenie, prawda? Stany to osiągnęły. No i stąd, wydaje mi się, wzięła się pycha, prawda? Stąd wzięła się pycha przekonania o końcu historii, o tym, że może uda im się to już na zawsze utrzymać, że jak ktośkolwiek będzie podskakiwał, to go zaraz wyeliminują, bo zawsze wygrywają, prawda? Wydaje mi się, że w silną pychę wpadły amerykańskie elity. Na chciwość to znowuż aspekt bardziej biznesowy, prawda? Ale nie tylko biznesowy, bo przecież wszyscy w tym siedzieli. To znaczy w robieniu na potęgę interesów z Chinami, pomimo tego, że od pewnego momentu stało się to sprzeczne z amerykańskim interesem narodowym, prawda? To znaczy dalsze budowanie chińskiej potęgi było już sprzeczne z amerykańskim interesem narodowym, a mimo to trwało. To nazywam chciwością, prawda? Więc pycha jest skądinąd szatańskim grzechem. Szatan, jak wiemy, wolał rządzić w piekle niż służyć w niebie, i ten arcygrzech, można powiedzieć, legł u podstaw wszystkich pozostałych. Chciwość, no to też jeden z grzechów głównych.
Tak. Kiedy mamy w takim razie drugiego partnera? Kiedy Chiny rozpoznały, że nadchodzi ta nowa epoka, że Chiny muszą również się na te wyzwania przygotować?
Nowa epoka w sensie systemu tego 2 plus 2?
Tak jest, być może. Tak.
Ja myślę, trudno mi odpowiedzieć na takie pytanie, ale myślę, że Chińczycy bardzo dobrze generalnie czytają znaki czasu i oni z dużym wyprzedzeniem myśleli o tym wszystkim, co się dzieje. No to, w jak sprytny sposób budowali swoją potęgę przez tyle lat, no wydaje się, że wskazuje, że one miały plany wielkomocarstwowe, tak, już dawno. Planowały wrócić do należnego w ich przekonaniu sobie miejsca mocarstwa na scenie świata, a może głównego nawet mocarstwa, bo jako żywo nazwa państwo środka, no, daje ideę, że Chiny są w centrum wszechświata, prawda?
Indie to miały być państwem środka, tak naprawdę. Że Indie były nazywane tutaj państwo środka w ogóle przejęli Chińczycy, a to właśnie Nowym Delhi miał tkwić właśnie centrum tego świata. Pytam też o te Chiny, bo ja może tutaj pokażę swoją niewiedzę, ukażę, ale w takim razie kto definiuje te chińskie myślenie? Kto bada z perspektywy chińskiej świat, ten nowy porządek globalny? Kto przygotowuje Chińczyków do tego nieustannie, teraz, nawet w trakcie naszej rozmowy? Zastanawiam się, jaką bazę umysłu badaczy posiada Pekin dzisiaj.
No na pewno bardzo znaczącą i szybko rosnącą, prawda? Nakłady Chin na edukację, w tym edukację wyższą, w tym tak zwany STEM, prawda? Czyli nauki ścisłe, technologie, inżynieria i tak dalej, matematyka, są trudne do wyrównania przez jakiekolwiek państwo zachodnie dzisiaj, prawda? Więc robią ogromne postępy. Mają bardzo dobrze wykształconą elitę, która kształci kolejne elity. Poziom innowacyjności, poziom też już cytowań naukowych. To są rzeczy, które bardzo szybko rosną. W mojej książce też znajdziecie Państwo takie różne wykresy i tabele, które obrazują, jak Chińczycy ścigają w technologiach krytycznych coraz bardziej Amerykanów. To są rzeczy, czasami mogą być szokujące, prawda, dla ludzi, którzy wyobrażają sobie wciąż Chiny jako kraj prostej produkcji, czy jakiś, prawda, prymitywny komunizm. Nic z tych rzeczy. I Amerykanie są tymi, którzy są najbardziej zaniepokojeni tym wszystkim, podczas gdy u nas wciąż takie protekcjonalne nieco podejście do Chin króluje. Najgroźniejszy przeciwnik, krótko mówiąc, Ameryki w historii, który nie byłby na tym poziomie, gdyby nie zupełnie zasadnicze błędy elit amerykańskich. Niesamowita historia.
356 stron książki, na 92 pada słowo Chiny, więc
O, to Ciekawie pan policzył.
Chiny lubią ten świat anarchii? Dobrze się odnajdują w obecnym układzie?
No bardzo dobrze się odnajdują w tym układzie. Przecież doszły w nim znaczy one stworzyły w pewnym sensie ten układ swoją mocarstwowością, potem supermocarstwowością, prawda? Więc sam ten fakt już musi dawać pewną chińską sympatię dla nowej epoki. No i rosną sobie dalej, prawda? Oczywiście teraz mają trudniej, bo Amerykanie w przeciwieństwie do czasów Obamy, kiedy to były bardzo nieudolne przymiarki, podjęli rzeczywiście już politykę powstrzymywania, która boli Chiny, tak? Te uderzenia, zwłaszcza w półprzewodniki, ale też w szereg innych rzeczy, w chińskie szpiegostwo technologiczne, różne sprawy, to są bolesne ciosy dla Chin, więc w tym sensie jest im na pewno znacznie trudniej niż było. I myślę, że część turbulencji gospodarczych, które widzimy w Chinach od jakiegoś czasu, to także wynika z tego. No ale z drugiej strony wcale to nie idzie Amerykanom tak dobrze. Ostatnio nastąpiło pewne ocieplenie, jak pamiętamy. No i co to ocieplenie pokazuje? No, że chińskie kontrakcje z kolei bolą Amerykę, prawda? To znaczy na przykład strzały ostrzegawcze w postaci ograniczenia eksportu galu jägermanu, minerałów ziem rzadkich, ostatnio także grafitu. Chińska dyskryminacja amerykańskich przedsiębiorstw na gigantycznym rynku chińskim, rosnąca inflacja z powodu wojny handlowej, przeciwko której protestuje biznes, ale też konsumenci w Stanach Zjednoczonych, prawda? To są rzeczy, które bolą z kolei Amerykę. No i to ostatnie lekkie odprężenie jest także efektem tego, że Ameryka widzi koszty po swojej stronie tej polityki, którą przedsięwzięła. Także no, Chinom idzie póki co bardzo dobrze i moim zdaniem wygrywają zimną wojnę ze Stanami Zjednoczonymi.
Tak jest. Drodzy Państwo, jeszcze pozostał lekko ponad kwadrans naszego dzisiejszego spotkania, więc raz jeszcze dziękuję wszystkim tym, którzy są dzisiaj w trakcie naszej transmisji na żywo. Mówię raz jeszcze dobry wieczór, dzień dobry tym, którzy są z nami na YouTube. Zachęcam do tego, żeby subskrybować kanał Nowej Konfederacji, być może podzielić się swoimi doświadczeniami, a przede wszystkim zamówić książkę księgarnia.nowakonfederacja.pl. Nowy porządek globalny, mocarstwa, średniacy i niewidzialne siły kierujące światem, autorstwa Bartłomieja Radziejewskiego, który dzisiaj jest gospodarzem, a zarazem gościem naszego dzisiejszego spotkania. Chciałbym zapytać jeszcze bo tutaj rozmawialiśmy o wielkich graczach, o państwach średnich, czyli o państwa, które kiedyś również status mocarstwowy miały, mogły się takowym pochwalić. Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, ktoś jeszcze?
Tak, no to są cztery państwa, które nazywam półmocarstwami ze względu na stosunkowo wysoki status w obrębie tej grupy, jaką są moderatorzy i państwa średnie. No są też inne państwa, które były kiedyś mocarstwami, na przykład Turcja, na przykład Iran, na przykład Polska. Polska wiele wieków temu też była mocarstwem, także. No to jest ale niestety nie w czasach nowoczesnych, prawda? Więc to była zupełnie inna mocarstwowość. Więc o ile na przykład Brytyjczycy czy Francuzi mają te pewne kody instytucjonalne z czasów mocarstwowych do użycia wciąż dzisiaj, no to my dopiero musimy sobie wypracować takie kody skutecznej polityki i zręcznej gry międzynarodowej.
Kiedy Zełenski jeździ na Bliski Wschód, kiedy patrzymy na sytuację w Strefie Gazy, od razu też pojawia się kwestia Arabii Saudyjskiej, Iranu.
Arabia Saudyjska i Iran moim zdaniem należą do grona moderatorów, do tej grupy 11 graczy, którzy są moderatorami systemu międzynarodowego i wydaje się, że mają apetyty na więcej. Oba te państwa zdradzają aspiracje do tego, żeby w przyszłości być może półmocarstwami, a nawet mocarstwami. Bardzo ważnym czynnikiem tu jest bieg po broń nuklearną. Iran wydaje się bardzo bliski dzisiaj już jej pozyskania, a jeżeli to zrobi, a jest to raczej kwestią czasu, no to trudno sobie wyobrazić, żeby Saudowie nie chcieli zrobić tego samego, choćby dla własnego bezpieczeństwa, prawda? Ponieważ są to kraje tradycyjnie silnie rywalizujące ze sobą. Stąd też, jak się wydaje, ostatnie specyficzne bardzo ruchy Saudów i wyrażane gdzieś tam chyłkiem przekonanie, że Amerykanie powinni Saudom dać koncesję na posiadanie broni atomowej. Amerykanie nie chcą o tym słyszeć, ale po drugiej stronie mają, prawda, na przykład saudyjskie ograniczanie wydobycia ropy wbrew amerykańskiej woli, na przykład saudyjskie odprężenie z Iranem wbrew amerykańskiej woli, na przykład saudyjskie upokorzenie Antoniego Blinkena, gdy był niedawno i musiał długo czekać na audiencję. Więc Saudowie mają czym grać, prawda? Swoją drogą możemy w pewien sposób podziwiać, jak będąc przecież wielokrotnie słabszym państwem od Stanów Zjednoczonych, asertywnie potrafią się zachowywać w stosunku do swojego ważnego sojusznika.
Czyli tutaj, jeżeli decydenci nas słuchają, to niech słuchają i wyciągają wnioski. Rozpoczęliśmy od Polski i na temat Polski dzisiaj zakończymy. W tym studium przypadku, czyli ostatnie kilkadziesiąt stron książki, jest właśnie wojna ukraińska jako poligon nowych reguł gry. Panie Bartłomieju, jak pan myśli, jak Polska dostosowuje się do tych nowych reguł gry?
Bardzo słabo jak na razie. Uważam, że mamy elity z poprzedniej epoki, generalnie rzecz biorąc, i schematy myślowe z poprzedniej epoki. Epoki spokoju, pokoju i wzrostu i rozwoju, prawda? Epoki, gdzie myśleli za nas sojusznicy, epoki, gdzie wiele kryzysów nie było, prawda? Widać to bardzo dobrze, wydaje mi się, na przykładzie wojny ukraińskiej, która była fenomenalną szansą dla Polski. Fenomenalną szansą dla Polski. Z jednej strony oczywiście ciężar historii i niebezpieczeństwo, z drugiej radykalny awans Polski na arenie międzynarodowej w związku z byciem hubem logistycznym, krajem, który niezwykle pomógł Ukrainie dojść do tego punktu, w którym jest tej wojny, ale też przecież Ameryce zrealizować jej interesy geostrategiczne nad Dnieprem, bo dla nich, a nie z jakiejkolwiek miłości dla Ukrainy, Amerykanie tam są zaangażowani. Tylko nie wystawialiśmy rachunków, to już nasza też trochę narodowa tradycja. Zrobiliśmy to za bezdurno i w związku z tym nie mamy efektu za bardzo. No więc to pokazuje, jak bardzo mamy elity wciąż pogrążone gdzieś tam w poprzedniej epoce i to no nawet w poprzedniej epoce to może złe określenie, prawda? Bo w poprzedniej epoce tak samo byli zręczni gracze i niezręczni. My po prostu mamy wciąż politykę nie na miarę poważnego państwa, które chciałoby awansować na arenie międzynarodowej, tylko państwa, które uprawia tak zwany bandwagoning, prawda? Czyli podłączanie się. My się ciągle dostosowujemy do silniejszych. Co najwyżej, ewentualnie jesteśmy w stanie się na nich obrażać, ale aktywnie kreować swoją politykę i wpływać też na pewne układy międzynarodowe, na przykład w Unii Europejskiej, prawda? No to jest coś, co mamy wszelkie papiery, żeby robić, biorąc pod uwagę naszą skalę, nasz potencjał, naszą historię, nasze położenie, ale nie robimy tego, bo mamy właśnie jakieś nieadekwatne mapy w tym naszym GPS-ie politycznym, prawda?
Czyli ani Polska w jednobiegunowym, ani w dwu, ani w czteru.
No, jesteśmy w czterobiegunowym świecie w tej chwili i jak powiadam, moglibyśmy się postarać o awans o jedną ligę do góry spokojnie, a nawet pomyśleć o awansie o dwie ligi do góry. I zamiast tych bajań o jakiejś mocarstwowości, prawda, która jest kompletnie gdzieś jeszcze tam, jak po kilku dekadach intensywnej roboty byśmy zostali moderatorem systemu światowego, to jeszcze byśmy nie byli mocarstwem. Więc mówienie o jakiejś mocarstwowości Polski na kanwie ostatnich wydarzeń jest po prostu śmieszne, ale też szkodliwe w pewien sposób. Więc po prostu zamiast tych bajań, to powinniśmy się wziąć do roboty i na przykład zbudować porządne ministerstwa, prawda? Żeby minister, jak przychodzi do roboty, to żeby spotykał cywilnego szefa urzędu, który mu da mu raport co do tego, jak przekuć jego hasła polityczne na politykę państwa i żeby administracją efektywnie rządzić. No, długo można by mówić o tym, jak zdezorganizowane jest polskie państwo, ale widzimy na kanwie wojny ukraińskiej, prawda? Zaraz się skończy po prostu to polskie 5 minut, a my żadnych rachunków praktycznie nie wystawiliśmy i budzimy się znowu w sytuacji, gdzie Polska znowu frajerem narodów, Polska wszystko za darmo i po prostu ze szczerego entuzjazmu, a na końcu się okazuje, że największym dobroczyńcą Ukrainy są Niemcy, prawda, które blokowały pomoc dla niej w pierwszej fazie, a Polacy okazują się pomagierami Rosji coraz częściej w ukraińskiej w ukraińskiej retoryce, prawda? Więc no nie daj nam Boże takich błędów powtarzać.
Dzisiaj widziałem nagranie z sali Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Cytuję pewnego posła: Mistrz strategii realizmu to patron na czas odbudowy pozycji Polski na świecie. Tam powieszono czyjś portret. Panie Bartłomieju, zgadnie pan czyj?
Mistrz realizmu politycznego? Boheński?
Nie, Jerzy Giedroyć zawisnął w sali Komisji Spraw Zagranicznych.
A też dobrze, wielki myśliciel.
Powiedział pan,
Też
że
teorii nie stworzył.
nie odnajdujemy się, że drużyna nie gra. No to jak nie drużyna nie gra, to może trzeba ją wymienić.
No tak. To zostawiam Państwu do, prawda, pod rozwagę.
Drodzy
Czy nie
Państwo,
potrzebujemy klasy politycznej na miarę nowej epoki? No bo naprawdę żarty się coraz bardziej kończą, prawda? My musimy się pogodzić z myślą, że z jednej strony szanse piękne przed Polską, ale z drugiej, zanim one nastąpią, to my możemy być w wojnie z Rosją wkrótce. Należy się liczyć z tym, że według pesymistycznych prognoz, i je trzeba przede wszystkim brać na poważnie, Rosja w ciągu 2-3 lat po zakończeniu wojny ukraińskiej lub jej zamrożeniu może odbudować swój potencjał do poziomu umożliwiającego jej toczenie kolejnych agresywnych wojen na dużą skalę. Możemy być w wojnie z Rosją za 3-4 lata, prawda? Więc czy my jesteśmy gotowi? No i absolutnie nie jesteśmy gotowi. Czy mamy klasę polityczną na miarę czasów? Nie, nie mamy. I to zarówno zagrożeń się tyczy, jak i szans, prawda? Widzimy, jak nasza klasa polityczna nie skorzystała z 5 minut ukraińskich, ale też, żeby za chwilę nie, w analogiczny sposób nie przygotowała nas do właśnie tego wielkiego wyzwania wschodniego. Musimy być gotowi właśnie po to, żeby do wojny nie doszło. Civis
Mamy
pacem,
pięć.
para bellum. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny.
W opinii niemieckich analityków na otworzenie swojego potencjału wojskowego Rosja będzie potrzebowała od 6 do 10 lat. To są wnioski niemieckiego think tanku DGAP, czyli cel zwiększyć siłę odstraszania NATO. Drodzy Państwo,
Niemcy są bardziej tutaj optymistyczni, ale na przykład niedawny raport z krajów bałtyckich mówi o 2 latach. Andrew Michta, na przykład znany strateg amerykański, mówi o 3 latach, prawda? Więc ja uważam, że te bardziej pesymistyczne trzeba brać w pierwszym rzędzie pod uwagę. Oczywiście, daj Boże, żeby były błędne, ale nie możemy zakładać, że są.
Tak. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze i widzowie Nowej Konfederacji, proszę wybaczyć, jeżeli nie zadałem wszystkich pytań, nie zapytałem o wszystkie autora, ale celowo, żeby był pretekst do tego, żeby książkę zakupić, Nowy Porządek Globalny, dzisiaj spotkanie live na żywo z autorem Bartłomiejem Radziejewskim. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za to, że dzisiaj spędzili Państwo z nami wieczór. Zachęcam do komentowania, do dzielenia się również nagraniem z innymi osobami, które są zainteresowane i środowiskami zainteresowanymi polityką zagraniczną. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Bartłomiej Radziejewski, prezes i założyciel Nowej Konfederacji, ekspert do spraw międzynarodowych. Panie Bartłomieju, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.